A teraz gościem Radia Wnet Marek Budzisz, dziennikarz, ekspert, tygodnik sieci, portal w polityce, think tank Strategy and Future. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I temat nie bezpośrednio militarny, ale z wojną na Ukrainie związany jak najbardziej, kwestia Odessy, kwestia dla Ukrainy bardzo ważna, bo kwestia żywotna dla Ukrainy, kwestia handlu, dostępu do morza, do Oceanu Światowego, a z drugiej strony także globalna, bo ważna dla zaopatrywania w żywność Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej. Co się stanie ze światem, jeżeli Odessa, jeżeli port w Odessie dalej będzie zablokowany?
No tutaj mamy do czynienia z takim splotem szeregu niekorzystnych zjawisk. Wojna na Ukrainie jest oczywiście jednym z tych wydarzeń, zważywszy na to, że Ukraina odpowiada za gdzieś około 8% światowego handlu zbożem, no to jest znaczącym dostawcą, ale to nie jedyny wypadek, no bo musimy pamiętać, że Rosja również wstrzymała eksport swojego zboża, a w innych krajach znaczących producentów żywności mamy do czynienia z suszą. Susza jest w Indiach, susza jest również we Francji. Francja to, warto przypomnieć, największy europejski, z Unii Europejskiej, eksporter zboża. Susza też jest w tym pasie Stanów amerykańskiego środkowego zachodu, w tym pasie zbożowym właśnie, tam z każdym dniem pogarszają się perspektywy zbiorów. To wszystko razem powoduje, że ceny na zboże, a inne artykuły żywnościowe są z tymi cenami powiązane. No, rosną w postaci skokowej. One, kontrakty terminowe na jesienną pszenicę wzrosły o 100% od późnej jesieni ubiegłego roku do dnia dzisiejszego. To oznacza, że cały szereg państw uboższych nie będzie w stanie zaopatrywać się w żywność, a one są silnie uzależnione od dostaw z zagranicy. W związku z tym będziemy mieli do czynienia z taką pandemią głodu, no i niestety również destabilizacji sytuacji wewnętrznej. W wielu, wielu państwach na świecie, ta Północna Afryka jest od tego uzależniona. Widmo głodu stoi też przed rogiem Afryki, czyli Etiopią, Somalią i częścią Kenii. Tam nawet 16 milionów ludzi może po prostu nie mieć co jeść. Na to nakładają się wojny domowe, choćby w Etiopii, w Somalii, słabe państwo. No jednym słowem, mamy do czynienia z takim generalną destabilizacją już obecnie sytuacji na świecie, jeśli chodzi o żywność, a perspektywy są jeszcze gorsze, no z tego powodu, że na Ukrainie trwa wojna. Ukraina nie będzie w stanie zasiać takiego areału ziemi jak zwykle. Tu się ocenia, że to będzie, no, takie plony, które Ukraina zbierze w następnym roku, bo to nie mowa o perspektywie roku 2023, a będą gdzieś o połowę niższe niż to, co będą znacznie niższe niż to, co zwykle zbierano. No a jeszcze jest dodatkowy element, że Ukraina ma pełne magazyny, nie jest w stanie wywieźć tego, co ma. Tam żniwa się zaczynają w lipcu, czyli mamy raptem 2 miesiące. No to jest sytuacja dramatyczna.
Na ile ten kierunek Polski może pomóc? Na ile jesteśmy w stanie przetransportować zboże przez polskie porty? Czy to w ogóle nie jest możliwe?
Jest możliwe, tylko skala tego jest bardzo niewielka. Tu jest szereg czynników. Obok takich, nazwijmy to, administracyjnych, to nawet wczoraj Komisja Europejska, trochę spóźniona, ale zajęła w tej sprawie stanowisko, apelując do państw członkowskich o wzmożony wysiłek, zarówno jeśli chodzi o zmniejszenie barier transportowych, takich jak przecież tam każdy transport musi przejść odprawę celną. Tutaj są potrzebne dodatkowe siły, w sensie siły ludzkie, punkty którędy ten transport przechodzi, no muszą pracować w reżimie 24 godziny na dobę i to jeszcze pewnie w zwiększonej obsadzie. To zboże trzeba też gdzieś składować. Komisja Europejska też na to zwraca uwagę, że trzeba udostępnić w państwach sąsiednich, no bo przecież nie w Hiszpanii, magazyny, żeby to zboże można było składować. No ale to wszystko nie rozwiązuje problemu. No, pamiętajmy o tym, że rozstaw szyn w ukraińskiej kolei, a to jest przede wszystkim transport kolejowy, jest szerszy niż w Polsce i w państwach ościennych. To powoduje pewne określone problemy z przestawieniem się. Efekt tego jest taki, że wagony z tym przysłowiowym ukraińskim zbożem stoją na granicy od 2 tygodni do miesiąca nawet. Ale nawet gdyby to wszystko zaczęło bardzo sprawnie funkcjonować, to pewnym paradoksem jest to, że Komisja Europejska wzywa, jak rozumiem, Polskę do zwielokrotnienia wysiłku, no ale nie asygnuje żadnych środków na to. Tu warto też zwrócić uwagę. No, tak jak nie dostaliśmy grosza na wielomilionową rzeszę uchodźców, tak i to, rozumiem, mamy robić w czynie społecznym, dlatego że szereg państw członkowskich jest zaniepokojone wzrostem cen żywności u siebie. No to nie jest dobry kierunek. No ale nawet gdybyśmy założyli, że wszystko zacznie doskonale funkcjonować, to tym kanałem można miesięcznie, jak się ocenia, wywieźć około 600 tysięcy ton zboża. Natomiast w ukraińskich magazynach dzisiaj według różnych ocen jest 35. Premier Szmychal mówił, że nawet 70, ale to wydaje się przesadzone. Pozostańmy przy tej liczbie 35 milionów ton zboża. A do żniw mamy 2 miesiące na Ukrainie. To pokazuje jakby skalę problemu, którego nie da się rozwiązać. Zresztą Rosjanie skutecznie starają się uniemożliwić wywiezienie tej produkcji, bo oni generalnie działają na rzecz destabilizacji sytuacji na świecie. Oni uważają, że państwa uzależnione od importu zboża, takie jak Egipt chociażby, czy inne państwa północnej Afryki, będą wywierały presję na Zachód po to, żeby ten z kolei zmusił Ukrainę do szybkiego zakończenia wojny. To jest pewien mechanizm polityczny, który Rosja świadomie wykorzystuje.
Ale to już by wskazywało, o tym mniej więcej wiemy, że ta wojna już nie jest lokalna, czy nawet regionalna, a staje się już konfliktem globalnym, bo jeżeli w grę idzie rzucenie kilku milionów, pewnie więcej niż mieliśmy w roku 2014-2015 migrantów do Europy, no to już jest sytuacja destabilizowania połowy świata.
Zgoda. Takie są intencje, zresztą wprost wyrażane przez Putina w jednym z jego niedawnych wystąpień. On powiedział, że jesienią Europa po prostu znajdzie się w podwójnym kryzysie, kryzysie energetycznym, kiedy trzeba będzie gromadzić zapasy surowców energetycznych na zimę, a Rosja tą broń energetyczną ma zamiar wykorzystywać bezlitośnie i konsekwentnie, no i w kryzysie migracyjnym, bo cała Afryka, te miliony ludzi zagrożone śmiercią głodową, no bo tak na to trzeba patrzeć, ruszy do Europy właśnie po to, żeby uciec przed tym zagrożeniem, a w związku z tym to, co się wydarzyło w 2014 roku, no to jest jakąś niewielką zapowiedzią tego, co być może czeka Europę w tym roku. Rosja postawiła na destabilizację sytuacji, bo Rosja uważa, że w ten sposób zmusi Zachód do zaprzestania dostaw broni, paliwa i żywności też dla Ukrainy. No i wygra wojnę. To tutaj to jest jednym z narzędzi, który ma prowadzić do zwycięstwa.
To jeszcze element militarny, bo wydaje się, że ten mechanizm widzą wszyscy. Wczoraj informacja o trafionym kolejnym rosyjskim okręcie. Kilka dni temu ukraińskie działania wobec Wyspy Węży czy Wyspy Wężowej. Nalot dronami, samolotami. Jest w stanie Ukraina przy wydatnym wsparciu sprzętowym odblokować Morze Czarne, odblokować port w Odessie.
Wydaje się, że nie jest w stanie i na tym polega dramatyzm sytuacji, dlatego że Ukraina ma zbyt słabą marynarkę wojenną i nie dysponuje takimi siłami. Rosjanie zresztą wzmacniają zarówno obronę przeciwlotniczą w zachodniej części Półwyspu Krymskiego, jak i też wyprowadzili wszystkie jednostki pływające z portów na Morze Czarne, po to właśnie, żeby uniknąć jakichś ataków i rakietowych czy przy użyciu dronów. To zgrupowanie rosyjskie jest silne, natomiast strona ukraińska nie dysponuje takimi możliwościami. To oznaczałoby, gdyby w ogóle myśleć o odblokowaniu portu w Odessie, no po prostu interwencję wojskową państw NATO. Najlepiej mając mandat ONZ-u. Bo ONZ jest organizacją międzynarodową, która w imię zapobieżenia no, jakiejś hekatombie głodu na świecie może tego rodzaju decyzje podjąć, ale to wydaje się dość mało prawdopodobne, zważywszy na rozkład sił w Radzie Bezpieczeństwa i wspieranie Rosji, która też ma przecież prawo weta przez inne państwa. W związku z tym tu jesteśmy w sytuacji pata. Na to się jeszcze nakłada postawa Turcji, która kontroluje cieśniny. No i to od niej zależy, czy podejmie decyzję o zawieszeniu czasowym tak zwanej konwencji z Montre, która podpisana jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, no, limituje obecność marynarki wojennej państw nie mających linii brzegowej Morza Czarnego. W związku z tym to jest i długi proces polityczny i niezwykle ryzykowny z wojskowego punktu widzenia, ryzykowne działanie, no bo tu istnieje możliwość rozlania się wojny, rozszerzenia tej wojny na inne państwa, no bo może dojść do po prostu pojedynków morskich między tymi, którzy będą chcieli odblokować handel z Odessą, czy handel ukraiński, a siłami rosyjskimi. No, sytuacja jest niezwykle trudna i to właściwie nie ma z niej wyjścia bez ryzyka. To ryzyko społeczność międzynarodowa i Zachód będzie musiało podjąć, no bo albo z jednej strony mamy głód i miliony, tu nie boję się takiej liczby ludzi, którzy mogą być narażeni na śmierć głodową, no a z drugiej strony mamy perspektywę ewentualnego rozszerzenia wojny. Nie ma dobrego wyboru, ale jakąś decyzję trzeba będzie podjąć.
No, wydaje się, że lepszym wyborem jest odblokowanie portu w Odessie, odblokowanie eksportu ukraińskiego zboża, przynajmniej z perspektywy i ludności, która będzie umierać z głodu, ludności Bliskiego Wschodu, a w szczególności północnej Afryki, północno-wschodniej w szczególności. A Turcja, na ile Turcja jest tutaj kluczem do rozwiązania? No bo Turcy też będą narażeni na falę migrantów, mogą ją przepuścić oczywiście dalej do Europy, ale to też będzie destabilizować sytuację przy ich granicy, a Turcja przecież ma wydatne instrumenty do oddziaływania na Morzu Czarnym.
Turcja prowadzi własną grę. Tu jest pewien znak zapytania, na ile to jest gra wspólna w ramach bloku NATO i wspólna w ramach sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, a na ile indywidualna. Turcja wykorzystuje swoją pozycję z jednej strony przeprowadzając ofensywę w północnym Iraku wymierzoną w siły kurdyjskie i zawierając coś na kształt porozumienia z Izraelem, no po to, żeby jakby zwiększyć swoje możliwości oddziaływania na Syrię. Turcja też zamknęła swoją przestrzeń powietrzną, w jej ślady też poszedł Azerbejdżan. Dla rosyjskiego lotnictwa wojskowego, to co uniemożliwia, właściwie utrudnia zaopatrywanie tego kontyngentu rosyjskiego w Syrii. Tam są interesy tureckie. Turcja też w ostatnich dniach zawarła bardzo istotne porozumienie z Kazachstanem właśnie, które przewiduje między innymi produkcję tureckich dronów Bayraktar przez Kazachstan, ale w tym porozumieniu są też klauzule o charakterze współpracy wojskowej. To jest w pewnym sensie też reakcja Turcji na to, co się stało w styczniu, bo Turcy byli bardzo niezadowoleni z faktu, że to Rosja miała pewną prawną infrastrukturę, która umożliwiła tą krótką interwencję ODKB w Kazachstanie. Oni jakby świadomie rozbudowują sieć swoich wpływów, powiązań. Azerbejdżan prowadzi negocjacje z Armenią, też wykorzystując to osłabienie Rosji, żeby tam ostatecznie jakby zamknąć na swoją korzyść kwestię Górskiego Karabachu. Ale Turcja też gospodarczo kooperuje z Rosją i to na dużą skalę i chce na tym zarabiać, bo jej niebo nadal jest otwarte dla transportu lotniczego z Rosji, jej turystyka jest nadal jakby otwarta na turystów rosyjskich, no i handel, Turcja handluje na dużą skalę z Rosją, też i kupuje surowce energetyczne, reeksportuje je w części. Więc to pytanie, którą drogą tureckie władze pójdą, ja nie mam odpowiedzi na tę kwestię, natomiast no to komplikuje cały obraz, bo bez zaangażowania Turcji, również tureckich sił morskich, marynarki wojennej i bez zgody Turcji na przepłynięcie przez cieśniny, no nie ma możliwości jakiegokolwiek działania. Nawet jeśli by ktoś taką decyzję podjął, ale jeszcze do tej decyzji jest dość daleko, bo proszę zwrócić uwagę, prezydent Biden dość twardo i stanowczo mówi, że Ameryka nie zaangażuje się w wojnę. No w związku z tym, jeśli nie amerykańska marynarka wojenna, no to kto będzie pilnował tych tras żeglugowych z Odessy do na wschodnią, czy z Odessy na południe przez tureckie cieśniny? No to tu mamy już ograniczoną możliwość. Może Wielka Brytania, może Turcja, może jakiś inny kontyngent, no ale to zgrupowanie rosyjskie jest na tyle silne, że ryzyko bezpośredniego starcia trzeba brać pod uwagę, a w związku z tym trzeba budować pewną przewagę w tym obszarze, co wydaje się na razie trudne, jeśli w ogóle możliwe.
Powiedział Marek Budzisz, ekspert think tanku Strategy and Future, dziennikarz portalu w polityce tygodnika Sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.